Na okładce pisma architektów węgierskich napisał, że jest nowy program sektory. Zamiast sowieckiego stylu, tylko gdzie był realizm socjalistyczny i potem był porzucić modernizm przedwojenny, organiczny wzór liścia, wspaniałym systemem żyłek, był alternatywą, alternatywną siecią, jeśli chodzi o model organizacyjny i było to emblematem stylu międzynarodowego. Jeśli chodzi o nowego edytorowiczego architekta Milnajcza, którego pracowałem jako młody architekt po zakończeniu dyplomu w 1984, więc dobrze znam jego sposób myślenia. Elmenoid, który był autorem szeregu książek na temat architektury skandynawicznej, Alvar Aalto-Spee, mówi o elastycznej standaryzacji z przykładem kwiatów magnolii. To było ważne źródło, kiedy szukamy właśnie takich emblematów nowego ducha. Oznak nowego ducha. Pierwsze wydanie tego roku na okładce pokazuje zdjęcie ruszenia budowy bloku prefabrykatów, gdzie gra się z formami stałości zmiany. Przypomniało mi bardzo właśnie elewację, te ćwiczenia, które już widzieliśmy wczoraj na wystawie studio Hansena, pracowni Hansena. To jest bardzo ważne, ponieważ to pokazuje, że nawet metoda budowlana, która była zrozumiała, polskiego, bardzo sztywna, bardzo monolityczna, mogła jednak przekształcić się w coś, co by sugerowało ruch, mobilność, ruch, elastyczność. Pomimo, że to była raczej projekcja jakichś życzeń niż fakt życia wzięty. Duża część tej liczby, tego wszystkiego, co Państwo widzą, było poświęcona zespołowi 10 Team 10 i architektom powiązanym z tą grupą, między nimi Hansenem Polonim, który był odpowiedzialny za ten zbiór artykułów, który sam był członkiem Teamu Ten. Poloni był wyjątkową postacią w kulturze architektonicznej lat 1960 i 70 w Europie Wschodniej. Odmiennie od większości kolegów w poszczególnych krajach, mógł kontaktować się z architektami, artystami, instytucjami, które odgrywały decydującą rolę w rozwoju postmodernizmu powojennego. Takie powiedzenie, które Poloni właśnie powtarzał dość często, także w swojej autobiografii, było, że zachowanie lojalności i zachowanie praw oznaczało to, żeby poruszać się między dwoma systemami, nie opuszczając kraju, jak wielu innych architektów, inżynierów, przede wszystkim po powstaniu węgierskim w 1956 zrobiło, ale próbując także walczyć o możliwości wyjazdu za granicę, żeby być częścią pewnej sieci nowoczesnej architektury. Oczywiście ta wolność wiązała się z nowym samoograniczeniem się państwa socjalistycznego pod Janoszem Kadarem, który był słynny, dobrze ci przetłumaczę, to angielskie, to są zabranianie, wspieranie, ale tolerowanie. I to była kwestia właśnie, gdzie są architekturzy i artyści, prawda, musieli się zmagać, aby poszerzać jakby granice tego, co jest tolerowanego, co system dopuszcza. Pokolenie architektów zaczęli swoje kariery właśnie wtedy, tuż po wojnie. Poloni urodził się w roku przysłowiowym 1920. Dlaczego przysłowiowym? Ponieważ na Węgrzech nawet jest taki kabaret, mówi o tym, jak ile masz lat z roku 1928 jesteś, to wtedy rozumiem pewne słowa wtedy. Jeśli Erika mówimy, to jak mówię Katiusza i tak dalej, łapię się za słowa, więc cała historia tego trudnego okresu była częścią doświadczenia życiowego tego pokolenia urodzonego w roku 1928. A więc mam 6 lat starszy od Hansena, odgrywał podobną rolę w czasie realizmu socjalistycznego, kiedy on został odrzucony po słynnym przemówieniu Nikity Chruszczowa w roku 1954. A bardziej konkretnie i co ważniejsze, może obydwie należeli do tego samego kręgu, czy kręgów Tintemu, Kareble i tak dalej, i tak dalej. Poloni Hansen, jak Państwo widzą, Poloni jego, który stoi chyba tutaj właśnie w tym czwarty w ciemnym garniturze, dość przystojny, wysoki członkiem, naprawdę szarmancki, czarujący, i Hansen stoi po prawej stronie. Czas Poloni na wideo mu opowiada historię ciekawą, która mówi dużo o stanie umysłu, czy raczej stanie portfela wielu przybyszów ze wschodu, kiedy zaprosił Hansen i Poloni, zaproszeni, którzy przybyli na kolację z krajów socjalistycznych, bardzo niewiele mieli pieniędzy, powiedzieli, że nie są głodni, więc spędzili wieczór, chodząc po parku razem, mówiąc o architekturze, a po koniec kolacji dołączyli do grupy, żeby się dowiedzieć, że Bakem zaproponował dla uproszczenia oczywiście, żeby podzielić rachunek równo przez uczestników. Podczas konferencji w Waterloo Hansen przedstawił swoją otwartą formę w architekturze, jest taki manifest, tak jak to opublikowano w książce przez Oskara Newmana, a Poloni właśnie omówił o swoim projekcie Balaton. To były 2 lata wcześniej, w roku 1957 został mianowany głównym planistą południowego wybrzeża Balatonu z zadaniem sporządzenia planu ogólnego zagospodarowania terenu. To było ważny cel, bo to była masowa turystyka, miejsce wypoczynku. Projekt opierał się o ocenie całego szeregu materiałów fotoanalitycznych, wiedzy lokalnej. Wszystko to zbierano na miejscu, ponieważ Poloni postanowił tam pracować na miejscu. Mówiąc też o tego rodzaju praktyka pozostała podstawą pracy Poloniego długo po zakończeniu tego zadania w Balatonem. W swojej prezentacji w Betelo Poloni podkreślał, że jest niski budżet i ograniczone możliwości techniczne. Głównym celem było stworzenie w niedzie zaplanowanego regionu takiego, prawda, uzdrowiskowo-wakacyjnego, gdzie są kanale, różne instalacje sanitarne, drogi, i tworząc centa po centa w ramach pewnej sieci. Chciał odwrócić zamiary rządu stworzenia regionu turystycznego, tylko zachodni turyści zbadali, żeby po prostu niepokojeni przez tubylców mogli wydawać twardą walutę. Chodziło o symulowanie to, żeby właśnie to była bliska współpraca między grupą architektów, inżynierów, ale i miejscowej ludności. Jeśli chodzi o budynki nad Balatonem, stosował bardzo proste, standardowane z żelbetu, prefabrykowane w zimie w warsztatach, aby wykorzystać je do różnych celów, wspierające struktury opracowane na niezależne elementy, bardzo podobne do koncepcji formy otwartej Hansena. I Polony szybko wprowadzono cały szereg takich budynków, i tu była standaryzacja elementów konstrukcji była niezbędna, żeby ją już wcześniej w zakładach, potem łatwo montowano przy pomocy dźwigów w krótkim czasie i struktury wspierające musiały być niezależne od tego planu, ponieważ trzeba było je stosować dla różnych budynków, jako pylony, jako słupy, jako belki dla równowagi. I tutaj podobne były w kształcie jak żurawie przy studniach, jak widzimy. Te elementy można było mnożyć w różnych odmianach, pokrycie dachów, staw, różne wzmacniane elementy z falistego azbestu, cementu. Tutaj właśnie chodziło o to, żeby działały różne, nie trzeba było izolować cieplnie, prawda, niezależnie od pory roku. Tutaj chodziło, wykorzystano miejscowy kamień, jeśli o ściany działowe, różne, nawet czasem sieci rybackie stosowano, kompozycja i konstrukcja budynków zawsze były bardzo proste, stosując powszechnie stosowane materiały w duchu miejscowej architektury lokalnej. Efektem standaryzacji była bardziej dyscyplinowała niż ukrywała różne możliwości. Po powrocie z Otello, Polonii podsumował w piśmie do wydawcy studenckiego pisma z Rotterdamu problemy, z jakimi zmaga się architektura. Tu cytuję: elastyczne miejsce zamieszkania, które jest wzór pewnego miasta, żeby odzyskać wiodącą rolę technologii, konsekwencje niepewności pewnej, jeśli chodzi o nasze plany, zapotrzebowanie, które przekraczają często tradycyjną kontynuację biologiczną i tak dalej, i tak dalej. To dobrze odzwierciedlało też właśnie ambicje także manifestu Hansena, więc to się jakoś tutaj zgadza. Już wspomniano w roku 1962 wydał Polonii krótko zarysowuje we wstępnym artykule historię Siam od pierwszego kongresu w Las Salas aż do roku 59 spotkania w Otello, mówiąc, że podczas dawny Siam musiał walczyć z wrogiem zewnętrznym. W tej chwili to jest czas walk wewnętrznych. Jako członek zespołu krytykował stanowiska, które kontynuują się na momencie, żeby stworzyć jakiś sztywny porządek, a raczej chodziło o skoordynowanie potrzeby badania zmiany stylu życia, mobilności. Polonii poświęcił jedną część tego pisma, wprowadzając pewne osoby bardzo charakterystyczne zespołu Team Ten, Alison Peter Spitson, Candidates, Sheridan Woods, a także króciutki tekst Bakema, prowadził, który w tym czasie był pewnie bardzo istotny. Cytuję tutaj także zdania Poloniego, gdzie podkreślał, że musimy zapobiec eksportowi pewnych metod europejskim czy innym, żeby tworzyć osiedla ludzkie w Afryce i w Azji, podkreślając niezbędność uznania subiektywnej praktyki mieszkańców. Tutaj przetłumaczył, przypublikował manifest format Hansena. A więc na przykład polski pawilon, gdzie można wykorzystać różne elementy, które mogą także polski pawilon już właśnie także w São Paulo. W ostatnim akapicie wstępnego artykułu Poloniego dodał, że nieco przepraszając, że to jest charakterystyczne dla publikacji, które mogły spotkać się z reakcją podnoszenia brwi, powiedział, że jest tu wiele takiego chorobowatości, sprzeczności, jeśli chodzi, ale to jest charakterystyczne dla naszych czasów, jak dodał, i dokładnie to właśnie te brak konsekwencji napędza pewną witalność, która może być inspirująca w naszym kraju. I ogłosił, że w przyszłości inne grupy będą przedstawione, Japończycy, Siam, Group de Tudes, Dutch Architecture Mobile i Kalble. Polonii, podobnie jak Hansen, był współpracownikiem stałym tego pisma. Bardzo wspierał cele Timutem, rozprowadzając właśnie międzynarodowo tutaj to co inni wnosi. To jest wydanie, gdzie opublikowano tekst Hansena w Kachable, artykuł Bromsteda, także La Forme Architecturale, a tutaj egzemplarz z biblioteki Poloniego z adnotacjami na marginesie artykułu Hansena. Ale zamiarem Poloniego poinformowania czytelników Mater Epitem o działalności Timutem regularnie niestety uległo zawieszeniu, ponieważ wyjechał do Gany z rodziną. Pomimo jego pierwotnych sukcesów na Węgrzech i za granicach, włącznie to są nagrody Sepatyka za plan Balaton, kariera Poloniego jako architekta zatrzymała się, kiedy oficjal partii komunistycznej powiedział, że bez członkostwa w partii nie ma szansy uzyskania większych zleceń. I ponieważ to już zacytowano, to ponieważ nie chciał na dobre wyjechać z Węgrzy na zawsze, nowa opcja się otworzyła dla wielu podobnych fachowców, żeby pracować w tak zwanym trzecim świecie. To jest grupa architektów w Ganie na Węgrzech, Task Organization współpracy techniczno-naukowej, która nadal działa. Tak nawiasem mówiąc, powołał rząd w roku 1962 jako agencję zatrudnienia z profilem właśnie dla eksportu indywidualnego do, czyli coś tak Polservice Polski, jak widzę. To chodziło o pomoc, prawda, krajów socjalistycznych dla krajów trzeciego świata. W latach 63-69 Polonii pracował dla krajowej firmy budowlanej w Granie w obu Amerykach, gdzie tam z Ameryki, z Jugosławii, z Polski, z Węgier byli pracownicy. Prezydent Kruma został wybrany jako pierwszy premier po okresie zamieszek w latach 50. i pomysł afrykanizacji w okresie postkolonialnym. Kwestionując zasadzie orientację brytyjską, jeśli chodzi o kulturę zachodnią, wspierał działalność ekspertów z bloku wschodniego i tutaj właśnie studenci też badali to w tych krajach i miano nadzieję także na pomoc finansową. Polonii był także mianowany profesorem na Uniwersytecie na Politechnice w Kumasi. Jego z kolegą Bianem Fiulkiem prowadził kurs podyplomony. Chodziło o przełamywanie tradycyjnych granic między architekturą, urbanistyką, regionalnym planowaniem. Studenci po prostu tutaj rolę Kumasi, rolę geografii, historii, gospodarki, demografii badali, także aspekty wizualne i przygotowali potem indywidualne propozycje na Kumasi 2000, tak to się nazywało. Cały ten Polonii był pod wielkim wrażeniem projektu Kandylisa Josicza i Woodsa z roku 62, opublikowany w roku 65 w Le Cahable, w jednym z wydań pomiędzy dzielnicami afrykańskimi i europejskimi. Projekt proponował przede wszystkim podstawowe i wtórne konstrukcje na zasadzie klastów. To działało, gdy można tutaj to wiązać także z obrazem organicznego liścia właśnie na tej okładce pisma węgierskiego. Polonii napisał bardzo entuzjastny list z marca 65 roku, publikowany w roku 1965 w trzecim wydaniu Le Cahable, który interpretował właśnie podejście kandydata Łuca, jeśli chodzi o, w sensie o formę otwartą. Podkreślał, że projekt jest bardzo pouczający dla architektów działających w Afryce, że trzeba tworzyć oferty właśnie, jeśli chodzi o, bo chodzi o tutaj pewne wzory zachowań w życiu w wyniku nowej gospodarki, ale ludzie nadal mają dawne nawyki, dawne zwyczaje. przyzwyczaja. Musimy wspierać przyszłość. Pewnie niemożliwe, żeby budować więcej niż podstawowy domek tutaj, ale tak, żeby ludzie po prostu wykańczali go jakby. A przedtem budowali sami chatki, prawda? Więc tutaj zaznaczyłem, strzałką część napisał, jeśli zastosujemy strukturę otwartą dla domków rodzinnych, czy wspólnotek rodzinnych, które mieszkają w podstawowych tych domkach, już właśnie opisane, musimy umożliwić takiej rodzinie, aby sama powiększyła tę podstawową jednostkę, czy podstawowe mieszkanie. Nie tylko, żeby to rozszerzyć, poszerzyć, ale uwzględnić różne miejsce na przechowywanie i tak dalej, nie tworząc, prawda, otoczenia jakiegoś takiego, które by tak narastało w sposób niekontrolowany. To jest taki typ, gdzie otwarty w jednym kierunku, prawda, z tyłu mamy podwórka i tak dalej. To było bliskie Hansenowi budowania właśnie takich gotowych, prawda, i potem użytkownicy w rozwijającym się życiu. Tak. Więc maksymalna wolność dla mieszkańca bez jakichś i tylko materiały, tak powiem, okoliczności narzucają pewne ograniczenia. To jest jedna z publikacji szkoły Kumasi na temat Polonii i koledzy uczyli, także planowali rozbudowę, odbudowę. Nad tym działał na Węgrzech, kiedy to musieli odbudowywać wioski po wodzi we wschodnich Węgrzech i często studenci dokonywali oceny i opracowywali hipotetyczne plany ulepszeń. I to zmieniło także program nauczania szkoły architektury, gdzie właśnie wprowadzano, odrzucano nieco bardziej utylitarne podejście na rzecz dziedzictwa kulturowego, pewnych wartości kulturowych. I właśnie tutaj w Dakotach, gdzie właśnie zdokumentowano bardzo szczegółowo rozwój tych osiedli na terenach wiejskich, właśnie Polonii i jego koledzy stworzyli właśnie jądro bardzo takiego ambitnego procesu, który właśnie odzwierciedlał zróżnicowanie, zakres, typologię osiedli w całym kraju, różnice, których oficjalni planiści nie z braku zasobów, prawda, no, pomijali. Tak więc w Polonii dużo jeździł, mieszkał także w rodzinach studentów, poznawał ich i objaśnia to w sposób bardzo fascynujący w swojej autobiografii. Polonii i koledzy ustalili fakty, czynniki, które nadal powinni kształtować otoczenie w Kumasi, nagła urbanizacja, uprzemysłowienie, ruch kołowy ciągle się zwiążący, także coraz większe standardy życia. Połączenie tych wszystkich czynników na pewno stworzy miasta, które w roku 2000 będzie całkowicie odmienne od dzisiejszego miasta, ale tym niemniej jest to tropikalne, bardzo afrykańskie, bardzo typu Kumasi. Więc myślę, że to jest ciekawe. Pomyśleć o tym roku 2000 właśnie. Tutaj było Polska 2000, też z jednej strony badania, a z drugiej strony właśnie modernizacja, z drugiej strony zainteresowanie tym, co narodowe i zainteresowanie tym, jaka jest tożsamość danego regionu, czy też całego kraju. I tutaj zaznaczyłem także stwierdzenie na temat Kumasi 2000 jako właśnie miejsce linearne dla miliona mieszkańców, które trzeba sobie wyobrazić, prawda, kiedy planujemy przyszłość. Problem opracowania, rozwiązywania tempo, narzędzia planistyczne, rola planisty zajmowały centralną miejsce w myśleniu, ponieważ jego projekty zawsze zależały od zmiennej fortuny, zmiennych kolei losu, prawda, w zależności od rządu, do którego pracował. Często to opisywał w tekstach. Był przekonany w nieideologiczny charakter myślenia technicznego. W artykule napisanym w 1968 w Le Carré Bleu z kolegami Bondem i Falconerem krytykował chuje. Typowa charakterystyka zagospodarowania terenu w różnych krajach, na różnych, że też lewicowe czy prawicowe. Wydaje nam się, że przeciwnie. Jest całe zróżnicowanie strategii, taktyki rozwoju technologicznego i wymogów ekonomicznych, które są ważniejsze niż ideologia. Otwarty jest na różne zasady, właśnie podkreślone w jego raporcie. I na przykład w tym propozycji o prokuracji w relacji, których też robi, zaleca rządom i quasi rządom, mówi o różnych technikach, które stałe elementy to tylko podłogi, schody, odpływy, elektryczność i tak dalej. Natomiast fasady, mieszkania i tak dalej na parterze głównie jest dla celów handlowych powierzchnie uwyżkowe, a więc małe sklepiki handlów, różnych handel. Nie można tutaj partyzanckiej architektury tworzyć wprowadzonej. Chodzi o jednak zachęcenie ludzi. Ci ludzie też muszą brać udział. A kontrola, prawda, jest tylko przez zaproponowanie podstawowych elementów. Ale krytykował to, co nazywa kontrolą estetyczną. W kolejnym następnym roku wydak nie z roku 1969 publikowała artykuł Hansena, jego propozycją z propozycją plan system de urbanisme linéaire. Tutaj właśnie plan właśnie linearny w przeciwieństwie do tak zwanego miasta centrycznego, które spełniało pewne zapotrzebowanie. Hansen właśnie to opisał jako formę gangreny pewnie. Tutaj bardzo entuzjastyczny odzew ze strony Jakoba Bakera w wydaniu z roku 1970, kiedy on podkreśla przekonanie, że Villeurbanne, miasto otwarte, właśnie będzie się zasadzać głównie na pomyśle miasta linearnego. Mamy tutaj powiększone, bo wydaje mi się, że to jest ważne stwierdzenie. Z jednej strony łączące te dwa elementy, myślę, Hansena, z drugiej strony wykorzystujący jako pewien manifest, żeby objaśnić własny dział architektyczny, że Polscy tam tutaj, że miasto otwarte, jak wyrażenie eksperymentalne, będzie bardzo często przejdzie, włączy się z miastem, ponieważ to konstytucja jest wyrażeniem społeczeństwa zamkniętego i defensywnego. Kiedy wrócę na chwilę, to było Sadowskiego. Aby pokazać jego zgodę i na ile jego projekt zawsze się zgadzała właśnie z tym stwierdzeniem, opublikował wcześniejsze projekty z około 50. Pampusstadt, linearne poszerzenie Amsterdamu na wyspę Pampus w porcie, takie jakby przyczółek wyjścia Amsterdamu. To opublikowano tutaj w trzecim wydaniu z 60. Rzeczywiście interesowanie go miastem linearnym jest dobrze znane w piśmie Forum w piątym wydaniu 68 roku. Wydawca z dumą mówi, prawda, o autorytetem historii planowania linearnego, który tworzy i funkcjonuje i rzeczywiście badanie historii tej miast liniowych opublikował w październikowym numerze 50. I tutaj planowanie linearne, liniowe poprzez świat, w całym świecie. I w artykule Forum właśnie znowu jest ono modne, mówi wreszcie, śledzi Hong aż do przemysłowego miasta linearnego, które łączy, prawda, jest pomostem z tym miastem takim, który jest jądrem. I tak to powstało przez Corbusiera i Ascorala podczas II wojny światowej, cofnął się aż do tych czasów i do tych pomysłów.
This scheme by Ascora, the whole view was
certainly Ascorali, ich mechanizm były dobrze znane Hansenowi Poloniemu, nie tylko bezpośrednio, ale także poprzez Andrzeja Bożeńskiego, architekta polskiego pochodzenia, który był głównym asystentem i szefem studia Atelier Corbusier. Jedna z ulubionych idei to był właśnie, żeby pan Bożeńskiego, żona, która była Węgierką, chodziło o taką zbadanie czegoś na Budapeszcie. Bożeński właśnie publikował L'Homme et l'Architecture w 1936, taki manifest tutaj był, La Cité Linéaire Industrielle, czyli miasto liniowe przemysłowe. Zasadzało się to na hierarchii pewnych praktyk w zależności od częstotliwości, a więc mieszkanie, praca jako faktor codzienna, a bardziej nieczęste tygodniowe czy raz na dwa tygodnie działania, które tutaj w ciągu tej dłuższej linii są. Korzystanie z transportu publicznego, komunikacji miejskiej, także opisuje tu większe, jak powiedzmy, całą Europę, Węgrzy, jako pewne terytorium, które rozwinęło się bardzo wcześnie już w historii, w sposób jakiś taki wierny, bym powiedział, gdzie właśnie tutaj są główne skrzyżowania dróg, także wzdłuż rzek, czy też wzdłuż dolin, czy też jednostek przemysłowych, a więc to wszystko odpowiadało, prawda, codziennym działalności. I to jest wgłów różnych dróg, różnych ciągów komunikacyjnych. To wszystko długi tworzą te właśnie liniowe miasta przemysłowe i pisał także o punktach wymiany między tymi jednostkami linearnymi. Oczywiście to było częścią tej koncepcji Le Corbusiera, l'établissement. Kolejne usiłowanie Poloniego, żeby łączyć te myśli z technologiami mieszkaniowymi, budownictwem mieszkaniowym w Wielkiej Brytanii w 1980, kiedy jego pracował dla tego też. To biuro wygrało konkurs architektoniczny za planowanie miasta Calabar w Nigerii. Polonii musiał odegrać tutaj główną rolę, żeby w opracowaniu ogólnego planu zagospodarowania miasta. Tutaj zabawiono cały szereg różnych, owszem, dla rodzin o niskich domach, także miast handlowych, cytuję, ciągi piesze, uliczki, prawda, też są ważne tutaj. I także chodzi o media, oddzielenia, także działalności publicznej, otwieranie ścian, jak czasem wejście do sklepów, warsztatów i barów, jeśli właściciel tego zechce. Po prywatnej stronie ściany będzie ubikacja, kuchenka, prysznic, każdy dom można w zależności od potrzeb rodziny jeszcze poszerzyć, powiększyć. Pomimo wrażenia takich rysunków, jego zamiarem było jak najmniejsza kontrola estetyczna, estetyki, cytuję, zamiast zabraniać i karać, chcemy zachęcać tę partyzancką architekturę, ale taką, która by stworzyła nawet tymczasowe konstrukcje pod tymi arkadami, które są w dzielnicy handlowej. W tym samym roku, już, a więc w 1939, Oskar Hansen pracował nad projektem bardzo podobnym, mieszkaniowym, urząd zorganizował międzynarodowy konkurs na najlepszą metodę budowania dla PEL, dla ludności o niskich dochodach, a więc tanie mieszkalnictwo dla 10 tysięcy mieszkańców na północy Limy. I zaproszono różne zespoły, także Hansena i Svena Hatlera. I tutaj jest fragment, tak jak wyglądał, trzeba było pokazać, trzeba było budować fragment taki, żeby zademonstrować. Tutaj zespoły musiały wybudować te projekty już w terenie. Dwa etapy zaproponowano dla budowy. Najpierw budowanie dzielnicy mieszkaniowej stosowaniu metody przemysłowe, jedno, dwukondygnacyjne domki właśnie z wzmacnianych punktów, różne takie, nazywano to klatkami takimi z uwagi na dużą wygodność powietrzną, zespół Hansen zaproponował to, co nazwali takie właśnie środki z głębieniami wentylowanymi. Drugi etap to było wybudowanie poszczególnych rozszerzeń domów w zależności od ilości mieszkańców i ich zasobów finansowych. Tutaj Polonia zastosował tę siatkę na dołowienie ryb. Zespół zastosował właśnie takie gąty, tafle szkła, materiały i tak dalej. Jeśli dać mieszkańcom możliwość tworzenia takiego wnętrza, jakie będzie dla nich pasować. Tutaj są biorą pod uwagę wpływ warunków naturalnych miasta, to wszystko przesądza o warunkach społecznych, ale gwarantuje także równowagę ekologiczną wewnątrz osiedla mieszkaniowego. Koniec cytatu. Ważnym elementem jest to, że z punktu widzenia brak czasu niestety nie mogę jeszcze pogłębić tego, to jest zainteresowania klimatem, to jest główny temat, problem w tym czasie. Oczywiście Polonii dobrze wiedział, dobrze znał architektów, którzy opuścili Węgry po wojnie, bliźniaków OEI, którzy napisali bardzo popularny podręcznik poświęcony budownictwu w klimacie tropikalnym, też także na wybudowanie fabryki i zakładów przed II wojną światową w Budapeszcie, była oparta właśnie na ten pomysł naturalną wentylację, stosując przepływ powietrza pomiędzy zimną a ciepłą częścią budynku, aby wentylacja budynek był naturalnie klimatyzowany. To jest bardzo duże powodzenie do projektu budowlany, gdzie właśnie Casabella, wszystkie konstrukcjoni we wszystkich, cały numer pisma został temu poświęcony. Więc to podejście do regionalizmowi bioklimatycznego, jak to była bardzo ważna częścią jego dzieła, opublikował książkę nawet sam na ten temat i to było także właśnie w samym sercu mechanizmu dla Limy, gdzie właśnie były to wentylacja, systemy wentylacji właśnie, jak widzimy tutaj na zdjęciu, była bardzo ważnym elementem. Dochodzę do uwag końcowych. Refleksji końcowych na ten temat. Widzą Państwo tutaj okładkę z Leka Hagler 1969, gdzie jest taki diagram, taki wykres, gdzie właśnie mamy wkład podzielone na różne kategorie pomysłów, formy, funkcji i technologii i organizując ich wokół czterech osi metodycznych: analityki empirycznej, organicznej i systemowej. Polonii i Hansen obydwaj umieszczeni są tutaj w tej części idee, czyli pomysły, pomiędzy osiami systemową i organiczną. Hansena nie wspomina się tutaj z nazwiska, jak Państwo widzą, ale La Forme Architecturale, pismo wydane przez Blomstada, to jest to, gdzie on wydał swój manifest, ogłosił, większa część numeru jest poświęcona temu programowi. Ale jak Państwo widzą, forma otwarta, forma verte jest tutaj połączona z kubizmem i stana przeciw historyzmowi i odczytuję to jako program alternatywny zhumanizowania nowoczesności, do którego odnosili się w swoich projektach i stwierdzeniach zarówno Hansen, jak i Polonii. Odczucie przynajmniej na pierwszy rzut oka wydaje się wtórować właśnie tej debacie humanizmu. W Stanowie Zjednoczonych bardzo wiąże z wyzwaniami o nowym mentalizmie, gdzie wydawcy prawdopodobnie odnoszą to bardziej do historycyzmu i ekspresjonizmu. Ale Hansen i Polonii interpretowali program humanizowania nowoczesności bardzo odmiennie od Gidniego czy Nosserta, pomimo tego, że byli w Siam i Tim Tenie. Zamiast odwracania się życie podobnie, tylko do mody monumentalnych, spektakularnych, są nisze, które w powojennym kapitalizmie wzywali za bardzo aktywne zaangażowanie się mieszkańców w budowaniu własnego otoczenia. To, co jeśli chodzi o proporcje, jeśli chodzi o pomnik w Oświęcimu, w obozie w Auschwitz, Hansena dobrze rozumiem, że interpretował zadanie pomnika raczej właśnie, a nie architekta odmiennie to chodzi w Stanach Zjednoczonych, tej pomonizmu, czy inaczej niż Skandynawii. W przypadku Polonii starałem się pokazać także, w jaki sposób lekcja ze wsi, że tak powiem, może się zrozumieć, jak wpłynąć na modernizm, jak uwarunkowała go, jak widział potem kontekst afrykański, jak pracować. Wpisał się do peryferii jako właśnie tych pomysłów, gdzie są zaburzenia i tak dalej, opóźnienia, które troszkę jakby zmieniają koncepcję, czy nawet pierwotne zamiary modernizmu. Humanizacja, badania nad humanizacją Stankiem, które wzywały do przemyślenia na nowo podstawowego myślenia polskiego kolektywu humanistycznego, są dobrze znane, jak to Kacz powiedział, w Lubinie, także LSM, propozycja zhumanizowania. I wydaje mi się, że także to wykazuje duże podobieństwa Polaniego, także jeśli chodzi o kolegów. Humanizm oznaczał także uczenie się z historii, akceptowanie innych kultur, obserwowanie i ciągłość przestrzeni i czasu. W swojej autobiografii Polanii napisał o swoim docenieniu swojego profesorów z Politechniki Budapesztańskiej z uwagi na ich analizę precedentów historii jako wstępnego. Polanyi opisuje jednego z niego, Karla Weichingera, w sposób następujący: nauczył nas humanizować modernizm, wprowadzając pewne regionalne i historyczne elementy do projektu, unikając pseudo czy też kategorii pastiszowych. Oczywiście wpisywał je także już, prawda, pisał to w czasie postmodernizmu. W autobiografii podsumowuje zadanie, które Hansel też chyba całkowicie się z tym zgodził, sztywności pierwszego wieku maszyny, trzeba to przekształcić w dostosowalność drugiego wieku maszyn. Dziękuję bardzo za uwagę.